Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień, 8 września w kalendarzu, a 8 września 1504 roku. Przenosimy się w czas renesansu. To właśnie 8 września 1504 roku koło Palazzo Vecchio na Piazza della Signora we Florencji stanęła mierząca ponad 5 metrów marmurowa rzeźba Michała Anioła Dawid, która oczywiście przedstawia biblijnego króla tuż przed walką z Goliatem. Michał Anioł pracował nad tą rzeźbą 3 lata, a zamówienie pochodziło od katedry florenckiej. No i trzeba powiedzieć, że sukces był dosłownie murowany i natychmiastowy. Legendarny autor żywotów najsławniejszych malarzy i rzeźbiarzy oraz architektów Giorgio Vasari napisał, że przewyższa ono wszystkie rzeźby współczesne i starożytne. I stał się właściwie powszechnie ideałem męskiego piękna, tak jak z kolei Wenus Botticelliego jest uważana za ideał piękna kobiecego. I tak przy okazji, jeżeli będziemy we Florencji, no my oczywiście możemy łatwo się przenieść do Florencji, zwłaszcza, że koło studia Radia Kraków, Kultura także, mamy kleparz, który nazwany był kiedyś Florencją, to od świętego Floriana, ale na poważnie, no, do Florencji nie tak daleko, szczególnie mentalnie z Krakowa. Gdybyśmy się wybrali do Florencji, to oczywiście oryginału Dawida musimy szukać w Galerii dell'Accademia, gdyż został on tam przeniesiony w 1873 roku, a na placu stoi kopia. No, został przeniesiony w ochronie przed gołębiami. Ciekawe, że nikt nie wpadł jeszcze na pomysł, żeby naszego Adama Mickiewicza z krakowskiego rynku przenieść na przykład w ochronie przed gołębiami. A tak przy okazji mam przed sobą płytę, na której jest właśnie na okładce kopia tej rzeźby. Mówię o Dawidzie Michała Anioła. Płyta zespołu brytyjskiego, który będzie obchodził teraz 50-lecie swojego istnienia. To zespół, który swą nazwę wziął od nazwiska mistrza angielskiego renesansu z kolei, Thomasa Tallisa, The Tallis Scholars. Trzymam płytę właśnie, na której na okładce jest zdjęcie Dawida z Florencji i tak przy okazji to właśnie w tym mniej więcej czasie, około 1504 roku, na świat przyszedł Thomas Tallis. Dokładna data jego urodzin nie jest niestety znana, ale tak mniej więcej 410 lat temu pewien student prawa, Thomas Wattridge, zapisał opowieść z czasów elżbietańskich. Któregoś dnia przysłano z Włoch pieśń na 30 głosów. To wtedy, kiedy Włosi uzyskali miano szczytów świata, a pieśń ta miała niebiańską harmonię. Książę prezentujący wielką miłość do muzyki spytał, czy ktoś z angielskich ludzi mógłby stworzyć tak wielką pieśń jak Włosi. A działo się to w obecności Tallisa. Tallis, bardzo biegły był w muzyce, poczuł się wyzwany do przedsięwzięcia próby substancji, którą zrobił w postaci pieśni na 40 głosów i wykonał ją w długiej galerii w domu Orendel, i która daleko przewyższyła wszystko, co książę słyszał, a ten zdjął złoty łańcuch ze swojej szyi i powiesił na szyi Tallisa i dał mu go na własność. No i to jest piękne, tak? Artyści powinni być doceniani także materialnie, tak uważam. No i tak powstać miał najsłynniejszy motet w historii Anglii, Spem in Allium, Thomasa Tallisa właśnie, na 40 głosów, 8 pięciogłosowych chórów, w każdym sopran, alt, tenor, baryton i bas. Spem in Allium in nunquam habui. Nie złożyłem mojej nadziei w nikim, jako tylko w Tobie, Boże Izraela. Jerzy Sosnowski napisał kiedyś piękne słowa. Najpierw jeden samotny, a zaraz dołącza się drugi, trzeci, dziesiąty. Przestrzeń Dźwięków rozszerza się jak wachlarz. W końcu 40 ścieżek melodycznych krzyżuje się, rozgałęzia, schodzi i krąży wokół siebie. Podczas gdy jedni powtarzają wciąż jeszcze speminalium, inni wyjaśniają już prater in te deus Israel. Przez chwilę powietrze drży od niespodziewanej i złowróżbnej jednomyślności omnia peccata hominum, ale już rozbiegają się nuty, drogi i kroki, już gwar syczące spółgłoski niczym instrumenty perkusyjne naruszają rytm oddechów, którego spokojna powtarzalność przywodzi jakoś na myśl najszlachetniejsze dzieła Glassa czy Nymana. A przecież wszystko to cichnące i znów potężniejące w wezwanie respice humiliatem nostram spojone jest z niesłychaną precyzją, choć znajdujemy się, tak to słyszę, na samej granicy chaosu. Do rozpadu nie dochodzi i choć raz czy drugi współbrzmienia zadziwają z śmiałością, to przecież ostatecznie żadnego grzesznego dysonansu. Ostatecznie zwycięża ład, solidarnie wezwanie żyjących, by ten, który stworzył wszystko, nie okazywał gniewu, lecz litość, by ratował nas wszystkich od zatracenia.